Dlaczego w niedzielę rano śpieszysz na spotkanie takie jak to, na nabożeństwo? W tej wspólnocie czy jakiejkolwiek innej? Dlaczego my tu się spotykamy? Czy motywuje nas obowiązek? Czy jakaś tradycja bywania w niedzielę na spotkaniach w kościele? Czy też robimy to z innego powodu? Ja chciałbym wymienić dwa, które mnie motywują do przychodzenia na spotkania co niedzielę. Pierwszy powód to taki, że gdy jestem na spotkaniu, to tak jakbym się wystawiał na Boże promienie rentgenowskie. Pozwalam Jemu prześwietlić mnie. Dlatego, że podobnie jak psalmista, zadaję sobie pytanie, czy droga, którą kroczę, czy decyzje, które podejmuję, czy moje spojrzenie na sprawy, z którymi staję w ciągu tygodnia, z którymi się zmagam, czy ja do nich podchodzę w najlepszy sposób? Czy gdzieś przypadkiem nie powinienem czegoś zmienić, czegoś wyrugować z mojego życia? Czy gdzieś przypadkiem nie wkrada się coś, co nie powinno mieć miejsca w moim życiu? To jest jeden z powodów, dla których tutaj przychodzę. Dzisiaj chciałbym, byśmy porozmawiali o świeżości w wierze. Jest to bardzo poważny temat i bardzo ważny dla każdego z nas. Szczególnie dla tych, którzy już od jakiegoś czasu jesteśmy wierzący. Chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie dzisiaj, że istnieje pewne zagrożenie. Nie tylko w życiu duchowym. Ono istnieje w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, wszędzie. Zagrożenie jakimś znieczuleniem, rutyną. A jeśli chodzi o Kościół i sprawę życia z Bogiem, to istnieje zagrożenie duchowym znieczuleniem. Dzisiaj o nim przeczytamy i pozwolimy, żeby Bóg, który jest tu obecny, prześwietlił też nasze serca. Dzisiaj też chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sposobach zachowania świeżości w wierze. Żebyśmy byli ludźmi zawsze świeżymi. Niech ta świeżość będzie naszym obecnym doświadczeniem. Nie, że kiedyś mieliśmy pierwszą miłość, ale bądźmy świeży zawsze. Podejmujemy te rozważania, dlatego że teraz jesteśmy przez 3 lata w sposób szczególny związani, Gniezno i Poznań, bo zasadniczo razem realizujemy nasz 3-letni program. Ważne w tym programie rozwoju naszych wspólnot, czy też innymi słowy naszej wielkiej wspólnoty, jest to, że chcemy, aby Jezus Chrystus, który jest rdzeniem naszego życia, miał w nas coraz więcej miejsca, mógł się przez nas coraz bardziej wyrażać. Dlatego mówimy, że tym pierwszym naszym celem, tym punktem, na którym się skupiamy, jest Jezus Chrystus. Ale też ważne jest dla nas to, jacy my jesteśmy. Dlatego, że to, jacy jesteśmy, wywiera wpływ na nasze otoczenie. Jeżeli się rano ogolisz i idziesz do pracy pokropiony jakąś wodą kolońską, to ten zapach tam się roznosi. Nie inny, ten, którym się pokropiłeś. To oczywiście dotyczy nie tylko mężczyzn, dotyczy kobiet, które idą z jakimś zapachem przez dzień. Tak samo w życiu duchowym. To, jaki jesteś w swojej relacji z Chrystusem, wywiera wpływ, pachnie w otoczeniu. Nie musisz informować o zapachu. On się roznosi, jeśli twoja relacja z Bogiem, twoja więź z Bogiem jest głęboka. A my byśmy chcieli, żeby to, jacy jesteśmy w Chrystusie, było świadectwem dla otoczenia, dla ludzi, którzy szukają w życiu Boga, chcą przemiany życia. Źle im jest tam, gdzie tkwią, żeby oni od nas mogli się czymś fajnym zarazić. Chrześcijaństwa nie da się wyrazić. Ono nie jest sprawą propagandy. Chrześcijaństwem można się zarazić. Od kogoś przykładem, a od Chrystusa życiem, kiedy On w nas zaczyna nim być. Ważny jest dla nas też świat, bo tu, gdy przychodzimy, to my przychodzimy nie dla siebie, ale słuchajcie, popatrzcie na wiadomości, niemalże codzienne. Szczególnie, że wiadomości dzisiejsze, wszelkie się skupiają na złych nowinach. Te złe nowiny mają jeden dobry aspekt. Jeden dobry aspekt. One pokazują, jak świat potrzebuje ciebie i mnie. Świat nas potrzebuje. Te złe nowiny nas przekonują. Niemal na każdym odcinku, w każdym wycinku życia jest coś, gdzie nasza obecność i obecność Chrystusa w nas mogłaby coś przemienić. Dlatego chcemy tu być w Gnieźnie, spotykać się w Gnieźnie, lokalnie. Ale wierzymy, że za sprawą internetu, za sprawą środków masowego przekazu będziemy wywierać globalny wpływ na cały świat. Dzisiejsze rozważanie chciałbym też, żebyśmy snuli w świetle dwóch fragmentów. Pierwszy jest z Ewangelii Jana 12 rozdziału, 21 wiersz. To jest moment, kiedy, nie jedyny moment, ale jeden z tych momentów, kiedy młodziutkie chrześcijaństwo wykracza poza bariery narodowe. Grecy się zainteresowali. Przychodzą do Filipa i mówią: Panie, chcemy się spotkać z Jezusem. Albo można to też powiedzieć, czy przetłumaczyć: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Oni przyszli do Filipa, bo wiedzieli, że Filip jest blisko Boga, blisko Jezusa. Ludzie przychodzą do nas, przychodzą na spotkania, spotkać się z nami, bo jesteśmy blisko Jezusa, ale w rzeczy samej oni chcą spotkać Jezusa. Czy ty masz pragnienie spotkać się z Jezusem? To fajnie spotkać się z przyjaciółmi i fajnie, że to się dzieje raz na 7 dni, czy czasem częściej, jeżeli jesteśmy w grupach w ciągu tygodnia, ale czy chcesz doświadczyć spotkania z Jezusem? Wyjść stąd, powiedzieć: spotkałem Jezusa. A drugi fragment, który jest dla mnie ogromną inspiracją, to jest Objawienie 21:5, gdzie Bóg przedstawia siebie jako Bóg rzeczy nowych. Gdy my jesteśmy przez jakiś czas w wierze, w Kościele, może najlepszym, to chcielibyśmy, żeby stan Kościoła był taki właśnie i taki pozostał. Tu się czujemy bezpiecznie, coś robimy, zawsze tak robiliśmy, niech tu nie będzie żadnych zmian. Tymczasem Bóg czyni wszystko nowe. Czy lubisz rzeczy nowe? Moim zdaniem każda nowa rzecz jest lepsza niż stara. Nawet jeśli jest od starej gorsza. Dlatego, że ta nowa rzecz pozwala na nowe postawienie problemu. Nowe spojrzenie na to, co przeżywamy. Ona sprawia pewien ruch. A życie to ruch. Życie to film. Życie to nie martwe zdjęcie. I nade wszystko w naszych rozważaniach staramy się poddać samych siebie próbie, tak jak mówi tekst z drugiego listu do Koryntian 13:5. Poddać siebie próbie. Jaka ta próba jest? Na tą próbę składa się pytanie: czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy dostrzegacie u siebie, że Chrystus jest w was? Czy to dostrzegasz? Sprawdzaj się. Czy spotkałem się z Jezusem? Czy innym mówię o Jezusie, bo muszę? Czy dlatego, że nie mogę się powstrzymać? Coś się we mnie stało. Czy trwam w wierze? Czy widzę, że On jest motorem mojego życia? Dzisiaj właśnie tego dotyczy nasze rozważanie o świeżości w wierze. A tekst jest z 4 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jest to przekład dosłowny. Przekład, który mamy w naszych Nowych Testamentach i Psalmach, jest przekładem literackim, bardzo ważnym. Równie ważnym jak dosłowny. Wybieram dosłowny, bo jest po prostu nowszy, bo literacki już mamy. Teraz mając dosłowny, możemy sobie porównać, zobaczyć, jakie są różnice. Również w przekładzie dosłownym jest dużo więcej komentarzy, których tutaj nie czytamy, jak wiecie, ale jest to materiał, który czasem zabrał najwięcej czasu, żeby go wyłuskać. I to jest po to, żebyśmy, gdy z tymi konspektami do domu pójdziemy, żebyśmy sobie mogli uzupełnić, jeżeli dzisiaj w czasie spotkania nie jesteśmy w stanie. Te konspekty nie są po to, żeby je odłożyć. Ja je wkładam do segregatora. Wszystkie mam wypełnione. Dlatego, że to jest ważne. Jestem uczniem Jezusa. Sprawdzam siebie. I dzisiejszy fragment jest niesamowicie poważny. Rozdział, który tu skopiowałem do naszych konspektów, jest tylko częścią rozdziału 4, od 16 wiersza. Opowiada o Jezusie, który został wzgardzony w Nazarecie. I zobaczcie, w jaki sposób, jak to się stało. Tak przyszedł do Nazaretu, gdzie został wychowany. I w dzień szabatu, według swojego zwyczaju, wszedł do synagogi i powstał, aby czytać. Tu tylko na marginesie chcę powiedzieć, to nie jest przedmiot naszych rozważań, nie pierwszoplanowy, ale ważne jest zauważenie tego, że Jezus miał zwyczaje. Zwyczaje dobre nie są złe. On miał zwyczaj. W szabat jestem w synagodze. Zwyczaje przeprowadzą cię przez dołki psychiczne. Jeżeli masz zwyczaj coś robić i to robisz, niezależnie od wszystkiego, wtedy, gdy przychodzi czas tego psychicznego zmęczenia, jakiś dołek psychiczny, jakieś przeżycie, z którym się zmagasz, które by powodowało, że najchętniej byś został w łóżku, najchętniej byś nic nie robił, albo byś się obżarł, to wtedy ten zwyczaj wyciągnie cię stamtąd. Jezus miał zwyczaj być w synagodze. Gdy przyszedł do synagogi, to nie do ostatniej ławki. Pierwsze puste, wszyscy w ostatnich. Wstał, aby czytać. Przyszedł, by być aktywnym. To tylko tacy ludzie jak ja, kaznodzieja, docenia aktywność członków. Gdy są w kościele modlitwy, nie muszą być długie, mogą być krótkie, ale kaznodzieja słyszy: aha, tam się ktoś odzywa, tam coś żyje, tam coś cierpi, tam coś się cieszy, tam coś się rusza. To jest ważne, żebyśmy w taki sposób siebie budowali. Czy idziesz do kościoła, by być aktywnym? To łatwo i czasem, powiedziałbym, jest ten moment, gdy w kościele chce się odpocząć i tak też powinno być. Ale powiedziałbym, to nie może być zwyczaj. Jestem tu dlatego, że przeze mnie inni też mają zostać uwznośleni, uskrzydleni. Jezus miał taki zwyczaj. Podano mu zwój proroka Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane to, co zaraz przeczytamy. Jezus znał się na książce, na zwoju. Wtedy książki nie były w formie książek, tylko były w formie zwojów. Wcale nie tak łatwo odszukać coś w zwoju, jak łatwo odszukać w książce. Bo w książce można sobie to zaznaczyć. W zwoju gorzej. Jezus umiał się posługiwać zwojem. Odkręcił zwój, czy przekręcił, znalazł proroctwo Izajasza. Znalazł proroctwo o sobie. I czyta: Duch Pana nade mną, ten, który namaścił mnie po to, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Ubodzy w Biblii to nie ludzie bez pieniędzy. Notabene, ludzie bez pieniędzy w swoich postawach, w swojej dumie mogą być bogatsi od najbogatszych. Człowiek ubogi w sensie biblijnym to człowiek, który nie akceptuje stanu, w którym się znalazł. Chce zmiany i uświadamia sobie, że sam jej nie dokona. Czuje się nędzny duchowo. Stąd też w naszym przekładzie to oddaliśmy. Błogosławieni, świadomi swej nędzy. Świadomi zależności od Boga, bo tacy będą błogosławieni. Więc Duch Pana spoczął na nim, dlatego że Bóg posłał Jezusa, aby niósł ubogim dobrą nowinę. Dobrą nowinę. Posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie. Więźniowie to nie tylko ludzie w celach. Więźniowie to ludzie ograniczeni przez chciane bądź niechciane okoliczności swojego życia. Nałogi, nienawiść, ubóstwo materialne. To jest to, co ogranicza człowieka, co czyni go więźniem. Pan Jezus przyszedł, aby przynieść wyzwolenie tym właśnie zniewolonym. Niewidzącym ponowne przejrzenie. Oczywiście niewidzący w Piśmie Świętym to nie tylko ludzie niewidomi, to również ludzie duchowo ślepi, niepotrafiący widzieć rzeczy ważnych, rozmieniający się na drobne. Przyszedł, abym rozbitych odesłał wolnymi. I uwaga, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. My, chrześcijanie, głosimy Jezusa Chrystusa, że On jest zbawieniem dla ludzi. Ale zobaczcie, niewiele osób chce to przyjąć. Niewiele osób uświadamia sobie, że ten czas wzywania, on się skończy. Rok w Biblii, to pojęcie, funkcjonuje nie tylko w odniesieniu do 365 dni. Gdy czytamy Biblię, widzimy, że określenie rok funkcjonuje w ogóle w odniesieniu do skończonego okresu czasu. To nie musi być rok. To jest skończony okres czasu. W Izraelu były takie lata. Nazywane były latami jubileuszowymi. Oczywiście one trwały określoną ilość czasu, akurat rok, powtarzały się cyklicznie i ten rok jubileuszowy był zupełnie inny. Na przykład kto miał długi, były umarzane. Inne rzeczy się też działy, o których można poczytać w Starym Testamencie. Skończony czas. Tu jest rok Pańskiej przychylności. Jeżeli na przykład ktoś słucha Słowa Bożego i myśli sobie, lekceważę to, nie chcę pójść za Jezusem. Albo zobaczę, jak usłyszę jeszcze raz. Rok ten może się skończyć za twojego życia, albo ty możesz nie doczekać kolejnej okazji, aby zdecydować się pójść za Jezusem. A lepiej się zdecydować, lepiej pójść. Potem zwinął Pan Jezus zwój, oddał go słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Jak w ogóle u Żydów do czytania wstawano, do mówienia rzeczy ważnych siadano. Jezus usiadł. Wszyscy skierowali na Niego swój wzrok. A Jezus zaczął mówić do nich. Wow, to jest potężne słowo. Mówi tak. Wyobraźcie sobie, że ktoś czyta proroka Izajasza, proroka, który wtedy, gdy Pan Jezus to czytał, to prorok Izajasz to jest epoka 700 lat wcześniejsza. Czyli po 700 latach, wyobraź sobie, przychodzisz na spotkanie, ktoś tu otwiera zwój, który wiesz, mówił ci tata, mama, dziadek, że to jest 700-letni nie zwój, bo tyle by nie wytrzymał, być może w nieodpowiednich warunkach, ale to pismo ma 700 lat, ta zapowiedź. I teraz przychodzisz, ktoś tam przychodzi, otwiera zwój, czyta i mówi to, co słyszysz tutaj. Dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Innymi słowy, popatrz, stoi ktoś, otwiera zwój i mówi, czytasz? Słuchajcie, to jestem ja. Jakby zareagował. Wow. On. Jak oni zareagowali? Zresztą w ogóle to jest idiom. My mówimy, że coś się spełniło na naszych oczach. A Hebrajczycy mówili, coś im się wypełniło w ich uszach, czy na ich uszach właściwie. Wszyscy co powiedzieli? Przytakiwali. Ale jakie to było przytakiwanie? Może tak jak nieraz są tacy ludzie, którzy się przyzwyczaili i zawsze tak przytakują. Inni podziwiali słowa łaski. To określenie słowa łaski może oznaczać, że on pięknie to powiedział. Życzliwe słowa, miłe słowa, słowa życzliwości, które padały z jego ust. Ale też, teraz uwaga, dlatego między innymi ten fragment lubię, ale też niektórzy, zobaczcie jak reagowali, mówili, czy ten nie jest synem Józefa? Innymi słowy, a kto to taki szczególny tutaj? On tu mówi z tego zwoju, że to ja? Hehe, to jest chyba syn Józefa tam z tamtej ulicy. Nic tam szczególnego nie ma. Wtedy powiedział do nich, zapewne powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tu, w swojej ojczyźnie, tego wszystkiego, co jak słyszeliśmy, wydarzyło się w Kafarnaum. I dodał, zapewniam was, żaden prorok nie cieszy się przychylnością w swojej ojczyźnie. Jezus pod adresem tych wątpiących ludzi, tych właśnie, którzy go tak potraktowali, mówi, zapewne powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz sam siebie. To tak jakby ktoś przyszedł, przyniósł ci lek na łysinę, a był łysy i chciał ci to sprzedać za kilkaset złotych. To byś powiedział, to posmaruj się sam, zobacz jak wyrośnie, wtedy kupimy. Ci ludzie domagali się, żeby Jezus potwierdził swoją tożsamość. Jak? Cudem, proszę Pana, cudów szukamy. Apostoł Paweł zarzucał, czy mówił to o Żydach. Żydzi znaku się domagają. Grecy mądrości poszukują. A co my głosimy? Jezusa ukrzyżowanego. Dlaczego ukrzyżowanego? To chyba najgorsza wieść. Słuchajcie, poprzez epoki zapomniano, że najwyższym objawieniem Jezusa, Boga, jest objawienie w Jezusie Chrystusie. Objawienie Jego na krzyżu, bo tam widzisz Jego miłość za ciebie. Tam On umarł nie za siebie, za ciebie. Teraz, gdy minęły święta, w czasie świąt ktoś przysłał mi kartkę, taką śmieszną kartkę, młodzieżową kartkę, która pokazywała Jezusa niezbyt ładnie zobrazowanego i był tam napis, ale bardzo dwuznaczny. Było napisane na tej kartce, nie umarłem dla jaj. W naszym języku zrobić coś dla jaj to zrobić coś dla żartu. Akurat w święta wielkanocne jest ta tradycja z jajami. I gdy się zastanowić, ta dwuznaczność jakoś daje do myślenia. Jezus nie umarł dla żartu. Nie umarł dla posiłków, dla tradycji. On umarł za ciebie. Za ciebie. Za ciebie umarł. Ktoś umarł za ciebie. Tak cię ukochał. To jest ważne. To jest właśnie to, co jest istotne. My to głosimy. Żydzi szukają znaku. Grecy mądrości, logiki i tak dalej. Jezus głosi to. Jezus mówi tutaj, czy gdy oni się domagali znaku, Jezus powiedział coś takiego, co teraz jest, już jesteśmy niemalże przy tytule naszego rozważania. I dodał, zapewniam was, żaden prorok nie cieszy się przychylnością w swojej ojczyźnie. Jakie my tu widzimy postawy tych słuchaczy? U jednych widzimy jakieś powierzchowne zadziwienie. Przytakiwali mu. Może te jego miłe słowa, ta jego życzliwość, ta jego postawa, to coś szczególnego powodowało, że potakiwali mu. A inni po prostu wyrażali zuchwałą poufałość. To tak jak często my robimy, że się poufale wyrażamy o żonie. Z tobą już nic się nie da zrobić. Z tobą już nic się nie da zrobić. Ty zawsze taki byłeś. Ty zawsze taka byłeś. Jego to znam, on się już nie zmieni. Jezusa to znamy. Józef, a tam za rogiem mieszka, tam ma warsztat. U mojej ciotki robił meble. Wszystko to powoduje, że nie widzimy w nim nikogo szczególnego. To się odnosi też, gdyby się przyjrzeć, do naszego kraju, gdzie zasadniczo treściami chrześcijańskimi właściwie ten kraj w jakiś sposób ocieka. I przy tych treściach jest naprawdę tak niewielu aktywnych chrześcijan. To znaczy, że te treści chrześcijańskie sobie ciekną i robi się kałuża. A ja jestem w ogóle niezmoczony, w ogóle w to nie wciągnięty. Ja to po prostu puszczam bokiem. Czy to odnosi się do naszych wspólnot? Też. Kiedy czasem dłużej jesteśmy we wspólnocie, dłużej wierzącymi, a życie ma to do siebie, że działa jak woda na skały, zmywa coś, dokonuje się ta jakaś erozja, jesteśmy zmęczeni, o coś się modlimy, to nie działa, prosimy o cud, ten cud nie nadchodzi, coś chcemy osiągnąć i to się nie dzieje. Przychodzi coś takiego, aha, to tylko tak powiedziane. W rzeczy samej to nie stanie się w życiu. Nie widziałem, żeby to się działo. To się nie dzieje. I Jezus tutaj, zobaczcie co mówi, 25 wiersz. Powiem wam prawdę, to można by nawet przetłumaczyć, powiem wam gorzką prawdę. I tu Jezus zaczyna. Wiele było wdów w Izraelu za proroka Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód ogarnął całą ziemię. I uwaga. A do żadnej z tych wdów w Izraelu nie został posłany Eliasz. Tylko został posłany do owdowiałej kobiety z Sarepty Sydońskiej, do Sydonitki, cudzoziemki. Izrael, naród, księgi, tam był prorok, mówił ich własnym językiem. Były potrzeby. On mógłby te potrzeby zaspokoić. Nikt do niego nie przyszedł. On został posłany do wdowy cudzoziemki z Sarepty Sydońskiej. Jezus kiedyś powiedział Żydom, że synowie królestwa odpadną, że przyjdą ludzie z daleka i zajmą ich miejsce. Co jest? Że ci blisko pozwolili się tak znieczulić. Ktoś z zewnątrz, kto nie miał Pisma Świętego. Być może Eliasz nawet nie mówił językiem, którym posługiwano się w Sydonie, a jednak ta wdowa z Sydonu doznała mocy Boga. Jak jest z nami? Czy my nie ulegliśmy tej właśnie duchowej wpływowi, tej aroganckiej poufałości, tej zuchwałej poufałości w stosunku do Boga pod wpływem doświadczeń ciężkich? Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, jak tylko Naaman, kto? Syryjczyk. Poczytajmy historię, nie będziemy teraz czytać ze Starego Testamentu. Piękna historia skądinąd. Wtedy jak zareagowani Żydzi? Uwaga. Wtedy wszyscy słuchający tych słów w synagodze zostali napełnieni gniewem. To tak, jakby ktoś tu powiedział, hej, wy znieczuleni ludzie, a wy, a co ty tutaj mi gadasz? I byście podeszli, złapali mnie za fraki, wyprowadzili gdzieś tam nad jezioro i chcieli mnie zepchnąć. Czyli oni nie chcieli przyjąć tego do siebie. Jest okej z nami, a nie było okej. Jezus powiedział im gorzką prawdę. Powstali więc, wyrzucili go z miasta. Poprowadzili go aż na krawędź góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedł ich środkiem i zaczął się oddalać. Inne historie z tej Ewangelii są przepiękne. 5 rozdział, zachęcam, musicie to przeczytać. Ale my teraz idźmy do zastosowania. Pierwsza to taka sprawa. Zbadaj swój stan. Tu są tylko 2 linijeczki. Ale wrócisz do domu, możesz dobrać kartkę i zastanowić się nad swoim stanem. Jest niedziela, dzisiaj nie musisz pracować. Jeżeli ci przychodzi, że musisz pracować, to dziś odłóż to. Szkolenie też jest ważne. Jak pracujesz w firmie i nie szkolisz się, to firma będzie powoli upadać. Musisz dbać o swoje życie, o swój stan. Rozważ swój stan. Właśnie w świetle tych rzeczy, które tych słów czy tekstów, które są mottem na dziś. Czy ja dziś spotkałem się z Bogiem? Czy ja w ogóle się z Nim spotykam? Że ja chodzę właściwie do tego kościoła, no bo jak nie pójdę, to zaraz będą do mnie dzwonić. Ja mówię, no co tam się u ciebie stało? No co się stało? No właściwie się nic nie stało, spać mi się chciało, ale no to już pójdę, no dobra, niech nie dzwonią, tu nie przychodzą. Czy tak, jeżeli tak gdzieś bywa, to zadaj sobie pytanie, czy ja spotykam się z Bogiem tu albo gdzieś, gdzie jestem? Czy moja relacja z Bogiem jest żywa? Czy jestem otwarty na rzeczy nowe? Czy też pozwoliłem, że ta rutyna życia, że te trudności życia, że te nieodpowiedziane modlitwy, tak jak oczekiwałem, spowodowały, że jestem już jak ta skała, na której kiedyś była gleba, ale padały te deszcze, deszcze, deszcze i już jest tutaj nago. Nic nie rośnie. Zbadaj siebie. W tym celu powiem wam, co ja robię. Ja po prostu bez przerwy czytam Biblię. Chociaż ją już przeczytałem. Przeczytałem ją już teraz po przetłumaczeniu to chyba setki razy. Ale czytam ją. Bo to jest tak, jak ja ją czytam, albo jak słucham świadectw, to tak jakbym ciągle się przymierzał do tego, jak to jest w moim życiu. Czy to, co tu czytam, ma odbicie w moim doświadczeniu? To jest dla mnie ważne. Dalej, zarejestruj na tej kartce postęp. Czy widzisz postępy, na przykład w swoim duchowym życiu? Ktoś powie, ja tam jestem skromny, żadnych tu postępów, ja tak, ile Pan da. Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, dbaj o to, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. To nie jest źle, że robisz postępy, bo te postępy są nie tylko na twoją korzyść, ale na korzyść całej wspólnoty. Rejestruj te postępy. Nie musisz zaraz chodzić gdzieś tam i powiedzieć, wiesz, taki jest mój postęp. Chociaż jak masz przyjaciela, to pokaż to. Niech on powie, ten twój postęp? No, chyba się pomyliłeś. A ty wtedy powiesz, może się rzeczywiście pomyliłem. Słowa krytyki są czymś, co nas wiedzie do sukcesu. Nie bójmy się słów krytyki. Pożądajmy ich. Więc badaj swój stan. Druga sprawa, ktoś by powiedział, no tak, ci tutaj słuchacze z historii, oni tak wątpili o Jezusie, to może powinienem nie wątpić? Przyjmować wszystko, co się mówi w kościele? Nie być krytycznym? Nie, nie, nie. Bądź krytycznym. Tutaj jest drugi punkt. Błogosławieństwo wątpienia. Tak zwany niewierny Tomasz z Ewangelii Jana 20 rozdziału jest dla nas przykładem człowieka, który wątpił, aby znaleźć. Wątpił, aby znaleźć. I co? Jak się to skończyło? Jezus przyszedł i spotkanie rozpoczął od spotkania z Tomaszem. Mówi, Tomaszu, chodź, dotknij się moich ran. Kto wątpi, żeby znaleźć, ma przywilej dotknąć się rany Jezusa. Wątp, żeby znaleźć. Bo dzisiejszy świat może chcieć ci wcisnąć rzecz nieprawdziwą, podróbkę, kłamstwo, nawet padające z kazalnicy. Dlatego musisz być krytyczny. Dzisiaj w dobie internetu jest tyle treści, które mogą być dla ciebie szkodliwe, że musisz być krytyczny, ale to jest ta dobra nowina. Bóg się nie boi twoich zwątpień. Jeśli wątpisz, żeby znaleźć. Bo są ludzie, którzy wątpią, żeby nie znaleźć. Cokolwiek im przedstawisz, zawsze znajdą dziurę w całym po to, żeby pozostać tam, gdzie są. Zostać tam, gdzie tkwią. Ale nie bądź taki. Trzeci punkt. Słyszeliście określenie święty spokój? Daj mi święty spokój. Ja chcę święty spokój. Och, nie ma jak to święty spokój. Leżę sobie pod gruszą, to na jednym, to na drugim boku i mam co w tym życiu najlepsze. Święty spokój. Więc ja bym chciał powiedzieć dzisiaj, może warto by rozpocząć epokę świętego niepokoju. Świętego niepokoju. Drugi Koryntian, 12 rozdział i wiersze od 7 do 9 mówią o apostole Pawle, który zmaga się z problemami jakimiś, być może zdrowotnymi, prawdopodobnie zdrowotnymi. Modli się raz, Bóg nie odpowiada. Modli się drugi raz, Bóg nie odpowiada. Modli się trzeci raz i Bóg pokazuje mu coś. Pokazuje mu, słuchaj, ja mam coś dla ciebie więcej. Nie rozwiązuję tego twojego problemu, bo ja chcę cię nauczyć tego, że dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Aha, no tak, rozumiem. Dlatego, gdy stajesz wobec takich sytuacji, nie poddawaj się zniechęceniu. Nie poddawaj się temu wewnętrznemu znieczuleniu, ale raczej staraj się znaleźć Boży sens w każdej sytuacji. Staraj się znaleźć sens dla każdej ziemskiej sprawy. Bóg może chcieć odpowiedzieć ci nie w sposób, jaki ty sobie zamierzyłeś, ale chce ci odpowiedzieć na pewno zawsze i na pewno lepiej, inaczej czegoś wielkiego o sobie nauczyć. Ostatecznie z Nim spędzimy całą wieczność. On nie ma na myśli, żeby nas karać czymś. On chce nam pokazać to, co ważne. Szukaj Bożego sensu dla każdej ziemskiej sprawy. Cokolwiek to jest, każda przeciwność, nie daj się znieczulić. Nie mów sobie, albo tak już jest, albo Bóg nie odpowiedział. On nie jest Bogiem, który nie odpowiada. Pytaj, a On da ci odpowiedź, tak jak w przypadku na przykład tutaj Pawła. Druga sprawa związana z tym świętym niepokojem. Nie dawaj sobie spokoju. To jest taka sprawa, która łączy się też z czymś, co widzimy w Biblii. Mianowicie, żaden stan nie jest w Biblii stanem ostatecznym. Nie jest. Mojżesz, pamiętacie, to jest tylko jeden z przykładów, chciał wyzwolić swój naród. I co? Nie wyzwolił. Musiał uciekać z Egiptu i paść owce swojego teścia przez 40 lat. Co on sobie wtedy myślał? Z Biblii możemy wnosić, że sobie myślał, no to ja już skończony jestem. I wtedy, gdy on myślał, że jest skończony, Bóg przyszedł i powiedział: Mojżeszu, teraz idź. Bo właśnie Bóg kocha zwracać nam nasze marzenia, tak jakby wskrzeszone z martwych. To jest Jego specjalność, żeby może ochronić nas od pychy. Stąd wiedz, że żaden stan nie jest stanem ostatecznym. To, że Mojżesz na początku doznał porażki, nie oznacza, że to miało się rozciągać na jego życie. Badaj ten stan każdego dnia. Może się skończył, bo on nie jest ostateczny. Inna związana z tym sprawa. Żadne powołanie nie jest dożywociem. Widzimy to w Biblii. Bóg powoływał kogoś do bycia sługą w kościele, żeby roznosił talerze, zbierał talerze, wkładał je do, chciałem powiedzieć, zmywarki, ale były tylko wtedy, podejrzewam, jakieś miski, gdzie to myto. On rozdzielał tą żywność, Filip, ale nie pozostał tam. Potem w Dziejach Apostolskich spotykamy go jako ewangelistę. Żadne powołanie nie jest twoim dożywociem. Jeżeli jesteś wierny w małym, on przychodzi, by cię postawić nad większym. Awans. Takie jest życie. Stąd kolejna rzecz. Jest dzisiaj, jest jutro. Nie jestem niewolnikiem wczoraj. My mówimy, nie udało mi się, ale to przeszłość. To nie znaczy, że ci się nigdy nie uda. Spróbuj. Był pewien słoń. Gdy był mały, wiązano mu nogę łańcuchem do drzewa. Także się nie mógł ruszyć. Musiał tkwić przy drzewie. I już tak sobie pomyślał, no tak, jak to założą, to tutaj muszę stać. Wyrósł, spotężniał. Teraz już nikomu się nie chce wiązać mu łańcuchem. Wystarczy sznurek do drzewa i słoń się nie ruszy. Bo sobie wbił w głowę przeszłość, że ja się nigdy nie mogłem ruszyć. To i teraz się nie ruszę. A może jest inaczej? Jest dzisiaj, jest jutro. Nie jesteś niewolnikiem wczoraj. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Coś, co ja robię, ciągle robię. Żeby nie znieczulić się. Żeby moja wiara pozostała świeża. Zawsze stawiam siebie wobec niezdobytych ścian. Widzieliście kiedyś w górach ściany, po których wspinają się ludzie? Stajesz i jak tam wejść? Nie wiem. Ale właśnie ja chcę tam wejść. Bo to daje mi poczucie, że z Bogiem przesadziłem tą ścianę, pokonałem tą ścianę. Że dzięki temu, że On jest realny w moim życiu, pokonałem tą ścianę. I powiem wam, jeżeli tych ścian w naszym życiu nie ma, to może nam grozić to samo, co tym ludziom w Nazarecie. Że pod żadną ścianą nie stoimy, niczego się nie spodziewamy, mamy święty spokój i świat sobie ginie przy naszej uwielbiającej muzyce. Tak nie może być. Jesteśmy tutaj Jego ambasadorami, aby nasza obecność oznaczała to, co Jezus przeczytał w Księdze Izajasza. Żebyśmy wnosili w życie potrzebującego świata Chrystusową inność. Powstańmy do modlitwy.